Pan Bóg po godzinach.
Wracamy do Państwa po przerwie muzycznej. W studiu rozmawiamy o procedurze in vitro wraz z gośćmi. Dr Ewa Skrabacz z Uniwersytetu Opolskiego, ksiądz Wojciech Pracki, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Opolu i ksiądz profesor Piotr Morciniec z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Przed przerwą zapowiedziałem właśnie tę rozmowę na temat tych dwóch różnych stanowisk. Kościół ewangelicko-augsburski zgadza się na stosowanie in vitro pod pewnymi warunkami. Kościół rzymskokatolicki nie zgadza się, mówiąc, że jest to grzech, stosowanie in vitro. Czy można tak powiedzieć?
Nie spotkałem pojęcia grzechu przez cały dokument. Ale w ramach prehistorii warto by jedną rzecz powiedzieć. Pierwsze, Louisa Brown, to pierwsze dziecko urodzone po in vitro, to jest 78 rok. Pierwsze oficjalne stanowisko Kościoła katolickiego to jest 87 rok. 10 lat później. Mhm. 10 lat się temu przyglądano, 10 lat analizowano z różnych perspektyw i efekt końcowy wyszedł taki, jaki wyszedł. Ku dużemu zaskoczeniu, i tu się z Kościołem ewangelicko-augsburskim różnimy w tym jednym punkcie, myślę, wielu katolików myślało, także profesorów, ja miałem okazję rozmawiać z niektórymi, którzy mówią, że teraz oni mówią, że ludzi zaprowadzili na manowce, bo mówili tak, heterologiczne zapłodnienie nie, czyli obcy dawcy, ale homologiczne w małżeństwie, czemu nie? I nagle okazało się, że ze względu na argument przede wszystkim tego uprzedmiotowienia, że nie da się tego zrobić na zasadzie bez obrażania godności człowieka, jednego, drugiego, trzeciego i zmasowanego zabijania nienarodzonych, nie da się tego homologicznego przyjąć.
Zastanawiam się, bo w całym tym problemie brakuje, myślę, jasne stanowisko jest. Kościół katolicki nie zgadza się. Kościół ewangelicko-augsburski pozwala pod pewnymi warunkami. I czemu te pewne warunki są możliwe w kościele ewangelicko-augsburskim, a w rzymskokatolickim nie?
No, odpowiedź jest bardzo prosta. To są różne kościoły najzwyczajniej w świecie. No tak. Panie redaktorze, to jest też tak, że ja przepraszam, że z takim rozbawieniem, ale jak pan redaktor weźmie różne kościoły ewangelickie, luterańskie, już tylko do tych luterańskich się ograniczę, prawda? Musimy pamiętać tak, że tak strukturalnie rzecz ujmując, kościół rzymskokatolicki, przepraszam teraz za kolokwializm, w sensie organizacyjnym ma zakres globalny, prawda? Czyli jest Rzym, jest papież, są odpowiednie kongregacje w Watykanie, jest wypowiedź, jest stanowisko i to jest jasne dla całego świata i nie ma dyskusji niepotrzebnej, prawda?
W przypadku ewangelików jest inaczej.
A w przypadku ewangelików jest zupełnie inaczej, ponieważ zawsze kościoły, tutaj świadomie używam liczby mnogiej, ewangelickie, miały charakter partykularny. Czyli one ograniczały się do terytorialnie do jakiegoś konkretnego regionu i nadal tak jest. To jest pewien element historii reformacji, historii Europy czy świata. Każdy kościół samodzielnie stanowi sam o sobie. To, że one się zrzeszają w różnego rodzaju federacje, organizacje, to jest faktycznie taka rzeczywistość. Niemniej przy tym zachowują własną autonomię także w tych kwestiach moralnych i już tutaj bardzo konkretnie bioetycznych. Na jednym biegunie jest na przykład kościół ewangelicko-augsburski w Polsce, a na innym biegunie będą kościół Szwecji, kościoły niemieckie, różne kościoły na różnych biegunach luterańskie mamy w Stanach Zjednoczonych. Afryka to jest zupełnie odrębna historia, więc jeśli chodzi o te kwestie etyczne, każdy kościół, brzydko powiem, po swojemu określa swoją naukę. Każdy twierdzi, że jest zgodna z Biblią, więc wracamy do tego pytania, które pan redaktor sformułował na początku i na które sobie dzisiaj pewnie nie odpowiemy. Natomiast w czym rzecz? Dlaczego jest taka różnica? Ja też nie chciałbym, żeby radiosłuchacze po dzisiejszym programie czy w trakcie odnieśli takie wrażenie, że to Kościół rzymskokatolicki kategorycznie zabrania, a u ewangelików jest furtka, prawda? To nie o to chodzi. Nie możemy poruszać się w świecie uproszczeń, bo to jest pewien błąd logiczny tutaj założony, czy interpretacyjny.
Ale ewangelicy pokazują, można wtedy, 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 wtedy nie można.
Można wtedy, wtedy, wtedy nie można, albo wskazane jest. No, bo to, co zrobią ludzie, to, co zrobią małżeństwa, czy indywidualne osoby, tą decyzję zawsze im pozostawiamy. Kościół nie może niczego nauczać. Kościół może nauczać, powinien, narzucać nie może. Kościół może wskazywać. Dlaczego taka różnica? Ja chciałbym to bardzo mocno podkreślić, że Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce, bo konkretnie o nim mówimy, traktuje metodę zapłodnienia pozaustrojowego, nazywaną potocznie in vitro, jako ostateczność, i tu mamy sformułowanie w dokumencie, w leczeniu niepłodności. No, tu nie chodzi o leczenie niepłodności, tylko chodzi o możliwość zajścia w ciążę. To trzeba sprecyzować. To jest pewien błąd w tym dokumencie zawarty. No też trzeba... ja nie mogę afirmować też wszystkiego, prawda, ale też muszę krytycznie spojrzeć na pewne rzeczy. To jest pewien błąd logiczny. Chodzi o możliwość zajścia w ciążę, no i w konsekwencji urodzenia dziecka. Jeśli chodzi o leczenie niepłodności, to zastosowanie metody in vitro tego nam nie gwarantuje w żaden sposób.
Niekiedy in vitro jest tańsze niż leczenie niepłodności.
Niekiedy tak, ja nie chcę tutaj...
Ze względu na to, że leki dopiero... No to jest problem, który się niedawno pojawił i leki niestety na to nie są refundowane chociaż.
Owszem, natomiast jeszcze tylko, żeby odpowiedzieć już konkretnie na pytanie pana redaktora. Więc Kościół Ewangelicko-Augsburski jako ostateczność traktuje takie rozwiązanie właśnie dla małżeństw, ale ta ostateczność, prawda, musi być, tego w dokumencie akurat nie ma, ale ta ostateczność, i wracamy do tego, co i ksiądz profesor, i ja powiedzieliśmy na początku, musi być odpowiednio przedstawiona jako zakres możliwości. Jeśli lekarz prowadzący w prywatnej klinice, bo tak jest najczęściej, tego nie zrobi, no to niestety, ale tą rolę musi przejąć duszpasterz, prawda? I musi, jego zadaniem jest przedstawienie wszystkich argumentów za i przeciw potencjalnym rodzicom i im pozostawia decyzję. Jeśli się zdecydują, no to może, prawdopodobnie rodzicami zostaną, ale kosztem takim, że ileś tych zarodków niestety zostanie, przepraszam, zlikwidowana. To jest tak, że no, byłoby świetnie, gdyby doszło do zapłodnienia, załóżmy, dwóch zarodków i one byłyby wszczepione, implantowane do organizmu matki. Ale wiemy, że tych komórek zapładnia się więcej i potem następuje pewna selekcja, bo te, które najlepiej rokują, zostają wszczepione, pozostałe albo obumierają, albo zostają zamrożone. Mój Kościół sprzeciwia się takiemu traktowaniu, żeby zamrażać czy wykorzystywać do
to
innych
jest
celów,
rzecz, która
eksperymentów.
Łączy kościoły.
Dokładnie. Niemniej, no, założę się, że gdyby potencjalni rodzice skierowali swoje kroki do każdej kliniki w Polsce, wiadomo, że tych i za granicą też, że tych zarodków będzie tworzonych więcej. No i tu jest pewien problem, i tu jest pewien totalny dyskomfort, tak to delikatnie można nazwać. Natomiast, tak jak mówię, jest to ostateczność. To nie znaczy, że Kościół Ewangelicko-Augsburski na zasadzie pewnej kontry afirmuje tą metodę. To nie ma nic wspólnego z afirmacją. To jest kwestia po prostu zmagania się z ludzkimi dramatami. I podjęcia jakiejś decyzji przez rodziców, prawda?
Nie wyklucza też adopcji.
Nie wyklucza też adopcji. I tutaj ten dokument, o którym mówimy, też bardzo mocno podkreśla i wskazuje taką możliwość, że warto, by rodzice, którzy starają się o potomstwo, rozważyli także kwestię zostania rodziną zastępczą, kwestię adopcji, żeby w ten sposób realizować powołanie, bo w kategoriach teologicznych też to należy rozważyć, kategoria powołania, bo jesteśmy jako ludzie powołani do bycia rodzicem, no zgodnie z tym biblijnym nakazem, który w pierwszej księdze Mojżeszowej został dany pierwszym ludziom. Więc jeszcze raz to podkreślę, nie chciałbym, żeby państwo odnieśli takie wrażenie, że teraz mamy tutaj dwa skrajne bieguny, ogień i wodę i teraz można wybierać. To nie jest tak. Tak jak powiedziałem, tutaj jest założona pewna ostateczna możliwość. Mhm.